A gościem Poranka Wnet jest pan profesor Piotr Witakowski, członek podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego pod Smoleńskiem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
Jaki jest etap prac podkomisji?
A może nie jestem tutaj najlepszą osobą, żeby to relacjonować, ale mogę powiedzieć, że podkomisja od samego właściwie początku zajmuje się ustalaniem już przyczyn, nie przebiegu, a przyczyn katastrofy. Sądzę, że akurat wszyscy słuchacze pamiętają, że przebieg w gruncie rzeczy został już ustalony w wyniku wszystkich konferencji smoleńskich, czterech konferencji, jakie się odbywały w latach 2012-2015. Natomiast podkomisja smoleńska pracuje nad ustaleniem przyczyn. Wydaje się, że już te prace zostały tak zaprogramowane, że możemy w tym roku już liczyć na ich zakończenie.
O tym mówił minister Antoni Macierewicz, że możemy się spodziewać raportu końcowego albo w grudniu 2019 roku, albo na początku 2020 roku, ale co jeszcze jakie znaki zapytania zostały? Co jeszcze trzeba wyjaśnić? Nad czym trzeba jeszcze popracować?
Sądzę, że akurat wszystko to, co wynika z wiadomości, z wiedzy o przebiegu, wyznacza również te elementy, które należy badać jako przyczyny. Te badania są prowadzone nie tylko w Polsce, jak pewnie słuchacze wiedzą, one są prowadzone w kilku jeszcze innych krajach, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Tam badania prowadzone są przede wszystkim w zakresie badań symulacyjnych. Trzeba tutaj powiedzieć, że obecna technologia pozwala właściwie na odtworzenie przebiegu każdego zdarzenia, również takiego zdarzenia jak katastrofa, drogą symulacji komputerowych. Poziom, jaki w tej chwili technologia symulacyjna osiągnęła, może po prostu świadczyć o tym poziomie, może świadczyć fakt, że wiele laboratoriów, które zajmowały się badaniami zderzeniowymi, na przykład samochodów, zrezygnowało już z badań doświadczalnych na rzecz badań symulacyjnych. One zapewniają dokładnie taką samą wiedzę i taki sam poziom dokładności w zilustrowaniu danego zjawiska, w tym przypadku katastrofy. A więc wracając do badań, Uniwersytet w Wichita jest w tej chwili już przygotowany, już po prostu ma w gruncie rzeczy wszystkie dane, żeby przeprowadzić te symulacje, które dla nas są interesujące, a w szczególności taką symulację, jaka jest przedstawiana w hipotezie Macmillera, czyli że samolot uderzył skrzydłem w brzozę i dalej po prostu już państwo wiecie, ale również i taka hipoteza, że samolot uderzył w ziemię, na przykład niekoniecznie akurat skrzydłem, tylko może inną częścią, mógł uderzyć po prostu po odwróceniu. Wszystkie te hipotezy można będzie symulacyjnie sprawdzić, przebadać i zobaczyć, do jakich one skutków prowadzą i porównać to, skonfrontować to z naszą wiedzą i z dokumentami, które świadczą o rozłożeniu szczątków na wrakowisku i o ich po prostu
deformacji. I ta symulacja jest jeszcze przed nami?
Te symulacje się już rozpoczęły. Niektóre z tych symulacji, na pewno państwo już wiedzą, zostały nawet zakończone taką symulacją, na przykład zakończoną. Jest symulacja wbicia tych drzwi, które od samolotu zostały oderwane i wbite w grunt w Smoleńsku. Ta symulacja została już zakończona. Co więcej, tak jak to profesor Binienda relacjonował wcześniej, praca opublikowana została w bardzo takim znanym czasopiśmie Engineering Crashworthiness i to jest czasopismo o międzynarodowym zasięgu, międzynarodowym znaczeniu, a wobec tego została po prostu zrecenzowana na najwyższym poziomie. Nie uchybiono tutaj żadnym wymaganiom naukowym, a więc mamy potwierdzenie od najlepszych recenzentów, że wszystkie te badania zostały wykonane zgodnie z sztuką i co za tym idzie, nie ma wątpliwości, że tak właśnie wyglądało. Z tej symulacji wynika, że żeby te drzwi się tak mogły wbić, musiały one po prostu rozpędzić się do prędkości pionowej, około 100 metrów na sekundę, co oznacza, że po prostu nie mogły być w takiej, nie mogły stawiać takiej prędkości w wyniku lotu samolotu czy samoczynnego oderwania się, tylko musiały po prostu doznać impulsu, o jakim mogło zadecydować wyłącznie eksplozja wewnątrz tego samolotu.
Czyli co do tego pan profesor jest przekonany i pewny, że taka eksplozja była?
To, że eksplozja rozerwała kadłub, to od samego początku było widome, bo jak wiemy, kadłub został rozerwany wzdłuż. To jest po prostu jedno z najbardziej znanych zdjęć na wrakowisku w Smoleńsku od samego początku. Widać było to zdjęcie, ono było publikowane we wszystkich mediach. I co za tym idzie, ono po prostu świadczy o tym, że zniszczenie kadłuba zostało dokonane w wyniku wewnętrznej eksplozji. Nie da się wzdłuż rozłupać takiej konstrukcji o kształcie rury, jakąś skadłub, w wyniku uderzania z zewnątrz. Niezależnie od tego, jaki to jest materiał, jaka średnica, jakie po prostu detale są, nie da się wzdłuż rozerwać rury, uderzając z zewnątrz. To jest wykluczone. Jeśli więc widzimy taki element jak kadłub w kształcie rury rozerwany wzdłuż, nie ma wątpliwości, że został on rozerwany przez wewnętrzną eksplozję. Jest poza dyskusją
jest samego dyskusja początku. Na temat tego, co eksplodowało?
To jest przedmiotem jeszcze badania. Tutaj mamy szereg akurat hipotez, które muszą być zweryfikowane. W szczególności jedną z takich hipotez było to, że nastąpiła eksplozja paliwa, ale w wyniku badań doświadczalnych już wiadomo, że po prostu eksplozja paliwa nie mogła tego dokonać. Zupełnie inne są parametry przy takiej eksplozji. A więc na pewno to się stało nie w wyniku eksplozji paliwa.
To zostało wykluczone przez naukowców i polskich, i tych zewnętrznych, amerykańskich.
Te badania, o których w tej chwili wspomniałem, one zostały przeprowadzone doświadczalnie i można po prostu powiedzieć, że one, jeżeli chodzi o wybuch paliwa, gdyby po prostu ten wybuch paliwa miał miejsce, zupełnie inne efekty by przyniósł. Wybuch, detonacja paliwa jest po prostu detonacją o znacznie mniejszej szybkości niż wybuch środków eksplozywnych, takich jak materiały właśnie wybuchowe stosowane w działaniach wojennych. I co za tym idzie, zupełnie inne byłyby efekty takiego wybuchu.
Były ekshumacje, czy w wyniku badań ciał ofiar katastrofy coś z tych badań wynika dla podkomisji?
Jeśli chodzi o ekshumacje, to one były oczywiście niezbędne, żeby można było przeprowadzić badania ciał ofiar. Tu trzeba powiedzieć, że no, był to wymóg prawny od samego początku. Sądzę, że akurat znajdzie również finał przed sądem no, to, co po prostu się zdarzyło bezpośrednio po katastrofie, a więc zaniechanie po prostu sekcji zwłok. To, co stało się po stronie rosyjskiej, czyli w Moskwie, była to po prostu jedynie imitacja. Mamy niezależne badania 11 z takich dokumentacji dotyczących sekcji zwłok, jakie zostały udostępnione do niezależnych badań przez rodziny smoleńskie. Wszystkie te dokumentacje były fałszywe. Co do jednej. A więc nie ma wątpliwości, że to, co zrobiono w Moskwie, daleko odbiega od tego, co należało uczynić, jeżeli akurat by w Polsce tego typu wydarzeń miało miejsce.
Ale czy te ekshumacje i te badania potwierdzają ten, że był wybuch w samolocie, bo przecież wtedy...
Trzeba tu jeszcze dokończyć po prostu tą myśl, którą rozpocząłem. Jeśli chodzi o wyniki badania ciał po ekshumacji, my tych wyników jeszcze do końca nie mamy, nimi dysponuje prokuratura. Na razie je zatrzymuje jeszcze w poufności, ale szereg innych badań, które podkomisja była w stanie przeprowadzić, dotyczących na przykład rozczłonkowania niektórych zwłok, dyslokacji szczątków, one wszystkie wskazują na to, że nie mogło zniszczenie tych ciał ofiar nastąpić inaczej, jak tylko w wyniku eksplozji.
A jak jest współdziałanie i współpraca między prokuraturą a komisją?
Panie redaktorze, chciałbym się powstrzymać od odpowiedzi na to pytanie.
To jest, panie profesorze, jakaś odpowiedź na to pytanie.
Tak, to jest jakaś odpowiedź na to pytanie.
Po tych wielu latach i wielu doświadczeniach, które miał pan, badając przyczyny katastrofy smoleńskiej, co pan, jaka jest konkluzja badacza i profesora?
Wydaje mi się, że wielokrotnie już to przed i mikrofonami, i kamerami przekazałem. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że ta katastrofa, która miała miejsce w Smoleńsku, jest tak zwaną katastrofą typu 2, a wobec tego samolot nie rozbił się w wyniku uderzenia o ziemię czy jakieś przeszkody terenowe, lecz został rozerwany na części w powietrzu, a na ziemię spadły oddzielnie zupełnie szczątki tego samolotu. Te szczątki zostały rozsypane na dystansie około 500 metrów i po prostu sama dyslokacja tych szczątków, w szczególności to, że mogły wpaść między przeszkody pionowo ustawione, świadczy o tym, że one spadały z góry. A wobec tego nie ma żadnej wątpliwości, że samolot został zniszczony przez jakieś czynniki wtedy, kiedy znajdował się w powietrzu. Możemy dociekać, czy wtedy miało to miejsce na wysokości 15 metrów, czy 55 metrów. Sądzę, że po prostu przez dłuższy czas, to jest akurat pewnie kilka czy kilkanaście sekund, to jest dłuższy czas. Następowały kolejne eksplozje, które odrywały poszczególne części od całości samolotu i te części w określonej właśnie sekwencji leżą na wrakowisku. Ponieważ można było ustalić, w jakiej kolejności te części się znajdują na wrakowisku, no można było ustalić, w jakiej części one się odrywały od samolotu.
Profesor Piotr Witakowski w studio w budynku Pasty na 5 piętrze, a przy telefonie w Krakowie pani doktor Zuzanna Kurtyka. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak przebiegała uroczystość upamiętniająca 10 kwietnia 2010 czy 9 rocznicę? Czy dużo osób zebrało się pod pomnikiem Mickiewicza?
Ta uroczystość jest jakby dodatkową uroczystością w Krakowie. Uroczystość jest skromna, ale osoby, które tutaj są, przychodzą ewidentnie nie dla poklasku, nie dla sławy i są od lat, więc to jest ogromna wartość, mimo że nie ma ich tak dużo. No to jednak nie zawsze ilość się przekłada w jakość. Zawsze jest młodzież, więc uroczystości są bardzo wzruszające, te, które są razem z apelem pamięci w rocznicę, w godzinę śmierci pod Smoleńskiem całej delegacji. Więc jak co roku to wzruszenie przede wszystkim chyba nam wszystkim w tym czasie towarzyszy.
Czy to jest ten moment, w którym dzwon Zygmunta jest ożywiony, czy już w czasie tej 9. rocznicy dzwonu Zygmunta nie słychać?
Dzwon Zygmunta zaczynał tylko raz. W momencie tej tragedii. Od tego czasu nigdy nie bił. Czy dojdziemy do takiego stanu świadomości, że w rocznicę tragedii 10 kwietnia ten dzwon Zygmunta będzie się odzywał? Trudno mi powiedzieć. Być może okaże się po latach, że to nic nie warte dla Polaków, bez znaczenia wydarzenie, a może się okazać, że wartość jego będzie bardzo znamienna i będzie rosła z pokolenia na pokolenie. Na razie dzwon milczy.
Taką mieliśmy sondę przeprowadzoną w tramwaju w Warszawie, w tramwaju numer 4. Jedna z odpowiedzi na temat katastrofy smoleńskiej brzmiała tak. Było, minęło. Gdyby ktoś pani tak powiedział, to jaka byłaby pani odpowiedź?
No, ja jestem osobą, która jest w pewnym sensie również ofiarą tej tragedii, więc trudno, żebym tutaj do słów osoby postronnej stosunkowywała się. To jest moja osobista, życiowa również tragedia. Natomiast sądzę, że będzie to trochę w świadomości Polaków się zmieniać. Od paru dni wykorzystując różne okazje, cytuję słowa mojego męża, które zostały wypowiedziane na posiedzeniu Senatu w 2009 roku, kiedy był pytany o okoliczności śmierci generała Sikorskiego, sens i cel ekshumacji, uroczystego pochówku i powiedział bardzo wyraźnie i bardzo dobitnie, czym dla wolnego państwa i wolnych ludzi jest obowiązek wyjaśnienia okoliczności śmierci przywódcy państwa polskiego, jakie są tego konsekwencje i czym na dłuższą metę zaniedbania takie skutkuje w kształtowaniu świadomości narodowej, mimo że, i tutaj powoływał się na zarówno na śmierć generała Sikorskiego, jak i też okoliczności śmierci wyjaśniane tak bardzo intensywnie, długotrwale i z uporem przez Amerykanów śmierci prezydenta Kennedy'ego, mimo że skutki polityczne tych wyjaśnień, tego dążenia do prawdy mogą być trudne, bardzo może czasem zawikłane, mogą rzutować na sytuację polityczną niekorzystnie, niemniej jednak obowiązek wyjaśnienia takich okoliczności ciąży na państwie i też dla narodu stanowi ogromną wartość.
A czy czeka pani na ten raport, który przygotowuje podkomisja Antoniego Macierewicza?
Czekam na zakończenie śledztwa prokuratury. Tak. Czekam na zakończenie śledztwa prokuratury z nadzieją, że będzie to zrobione zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego, że będzie to zrobione zgodnie z zasadami prawa polskiego i że będzie zrobione to po prostu porządnie.
I ma pani informację, że wszystko jest na takiej drodze, o której pani mówi?
Prokuratura bardzo mozolnie prowadzi to swoje śledztwo. No, z założenia osoby pokrzywdzone dostają informacje o poszczególnych krokach. I takie informacje, tak, prokuratura ma obowiązek wysyłać do nas, do rodzin i wysyła.
I co z tych informacji wynika?
Z tych informacji wynika, że pracują, rzeczywiście pracują porządnie. Natomiast jeśli chodzi o jakieś ostateczne wnioski, to myślę, że jeszcze musimy poczekać. Och, jeszcze parę lat.
Powiedziała pani o śmierci i katastrofie, w której zginął generał Sikorski. Tam te znaki zapytania już chyba pozostaną do końca świata.
No, w pewnym sensie tak. Na pewno udało się wyjaśnić, że generał zginął w katastrofie lotniczej. Nie był wcześniej zabity czy też otruty, bo to różne takie spekulacje towarzyszyły tej śmierci, więc przynajmniej chociaż tyle zostało wtedy po tej ekshumacji wyjaśnione. Ale również sam fakt, nie bez znaczenia dla etosu, choćby nawet Wojska Polskiego, że został nie w worku, nie w łachmanach, ale w mundurze i godnie pochowany.
To bardzo ważne. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Pani doktor Zuzanna Kurtyka była gościem Poranka Wnet. Jest godzina 9:58 w studiu. Ostatnie zdanie w dzisiejszym poranku, w którym dużo mówiliśmy, bo dzisiaj jest 9. rocznica katastrofy smoleńskiej. O katastrofie smoleńskiej profesor Piotr Witakowski.
Myślę, że wszyscy czekają na ten końcowy raport, ale chciałbym po prostu powiedzieć, że on nie wyniesie właściwie wiele nowego. On tylko po prostu będzie miejscem, gdzie się znajdą dowody na to, co w tej chwili w gruncie rzeczy już wszyscy wiemy. Ta katastrofa, która miała miejsce w Smoleńsku, nie nastąpiła w wyniku uderzenia samolotu o przeszkody terenowe czy w grunt, lecz nastąpiło rozerwanie całej konstrukcji w powietrzu, a na ziemię spadły oddzielnie jego szczątki. To wszystko, co się wydarzyło, świadczy o tym, że nie było tam jednej eksplozji. To, co po prostu rozerwało kadłub, to była oczywiście pewnie jedna eksplozja, może po prostu złożona, ale były tam również inne eksplozje, które wcześniej oderwały od samolotu inne części. W szczególności ta końcówka lewego skrzydła, o której od samego początku była mowa, ona nie została oderwana w wyniku uderzenia w drzewo. Mamy w tej chwili dowody ponad wszelką wątpliwość, że została ona odcięta od konstrukcji samolotu paskiem detonacyjnym. A oprócz tego znalazło się w konstrukcji samolotu szereg innych, jeszcze mniejszych ładunków wybuchowych, które rozrywały poszczególne fragmenty samolotu i zostawiały po prostu w określonych miejscach na powierzchni ziemi właśnie poszczególne szczątki. To wszystko, co się tam wydarzyło, określa się mianem katastrofy kontrolowanej. To po angielsku oznacza controlled collapse. Albo controlled demolition. A więc jest to technologia, która stosowana jest przy rozbiórce wielkich obiektów i tym samym po prostu tak samo można byłoby zastosować. No, można stwierdzić, że po prostu ta technologia została zastosowana przy zniszczeniu tego samolotu w Smoleńsku.
Panie profesorze, dziękuję za wizytę w poranku wnet. Profesor Piotr Witakowski zakończył ten poranek wnet 10 kwietnia. Paweł Chodyna zrealizował poranek. Jaśmina Nowak wydała dzisiejszy poranek wnet. Życzę Państwu spokojnego dnia, a za chwilę w studio pojawią się radioaktywni.